Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czyli ja myślę, że to jest to, co się powinno dzisiaj stać i na tym mi najbardziej zależy. Żeby Jezus Chrystus był dzisiaj pochwalony i że jak stąd wyjdziecie, jak stąd wyjdziemy wszyscy, ja też, żebyśmy mieli to przeświadczenie, że Jezusowi się należy chwała. Że są powody, dla których powinniśmy Go chwalić. Że jest osobą, której się należy uwaga i skierowanie uwagi dalej. Co to jest łaska? Ja tak wprost nie dam odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, dlaczego ten temat jest taki ważny. Wiemy, że istotą chrześcijaństwa jest Ewangelia. To jest to, co jest najważniejsze. I wiemy, że Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie jako Panu. Jezus Chrystus jest centralną osobą w Ewangelii, jest centralną, najważniejszą osobą dla każdego wierzącego, ale nie tylko. Jest najważniejszą osobą dla każdego człowieka. Jest centrum Ewangelii, Jezus Chrystus. I w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, że Ewangelia jest również Ewangelią łaski Bożej. Czyli, że tym jądrem Ewangelii jest łaska Boża. Myślę, że łaska Boża i osoba Jezusa Chrystusa to są dwa pojęcia, tematy, jest osoba i pojęcie, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Myślę, że dlatego łaska Boża jest tak ważna, żeby na nią zwrócić uwagę. Żebyśmy mogli dzisiaj wykonać to zadanie, czy osiągnąć ten cel, o którym teraz powiedziałem, myślę, że możemy coś zrobić. Mianowicie Paweł, troszcząc się o swoich przyjaciół w Kolosach, modlił się. I to jest fragment jego modlitwy z listu do Kolosan. On jest trochę przerobiony. Paweł się modli o kogoś, kto mieszka w innym mieście. A ten fragment, który teraz widzicie, mówi o nas. To jest modlitwa, którą my możemy zanieść do Pana o ciebie i o mnie i o każdego jednego. Abyśmy doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyśmy postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni nas umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. I żeby nie tylko ja się tutaj produkował, ale żebyście wy też mieli wkład do tego dzieła, które mam nadzieję zostanie dokonane po ludzku, proszę, abyśmy teraz wstali i aby każdy z nas wypowiedział głośno tą modlitwę, byśmy to zrobili razem. Byśmy to zrobili razem, jednym głosem, z takim podziałem, jak to jest tutaj wyświetlone. Proszę Boga, abyśmy doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyśmy postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni nas umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Amen. Dlaczego łaska jest ważna? Ja bym chciał zwrócić na cztery takie elementy, jeżeli chodzi o łaskę, cztery takie mniejsze tematy. Dlaczego ona jest ważna, jaka jest jej cena, jak ją można dostać i jakie są praktyczne następstwa. A propos tego pojęcia, co to jest? Na pewno łaska się wiąże z przekazywaniem jakiegoś dobra i to jest przekaz jednokierunkowy. Ktoś, kto ma, daje komuś, kto nie ma. Ktoś, kto jest wyżej, daje komuś, kto jest niżej. Ktoś, kto dysponuje, daje komuś, kto nie dysponuje. Mamy do czynienia z jakąś nierównością zasobów. To, co najczęściej nam się kojarzy z łaską, czy może kojarzyć, to jest akt łaski, jakiego dokonuje głowa państwa, u nas prezydent. Ktoś skazany, ktoś z wyrokiem może dostać od prezydenta ułaskawienie i anulowanie wyroku. Ktoś z autorytetem głowy państwa może coś takiego zrobić. Jeżeli chodzi o relacje takie równoległe, nie obywatel prezydent albo skazaniec prezydent, to często jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z łaską kogoś równorzędnego, to mamy problemy. I czasami się słyszy łaski bez. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale gdzieś tam siedzi to w człowieku, nie wiem, czy w każdym. Ja coś takiego kiedyś zauważyłem u siebie. Łaska jest określana jako niezasłużony dar. To tyle a propos tego pojęcia. Pierwszy katalog. Co otrzymujemy przez łaskę? Pierwsza, najważniejsza rzecz, którą otrzymujemy drogą łaski, jest usprawiedliwienie. To, że Pan Bóg odpuszcza nam grzechy, jest elementem łaski, na który nie zasługujemy. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jest to podstawowa prawda wiary, że nasza możliwość spotkania z Bogiem jest Jego łaską, jest Jego darem i my nie możemy niczego dołożyć, nie możemy nic zrobić, aby, mówiąc trywialnie, dostać się do nieba. Jest to suwerenna wola Boga, który albo nam tej łaski udzieli, albo nam jej nie udzieli. Więc usprawiedliwienie jest łaską. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał, osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości. Mamy gorliwych Izraelitów, którzy przez wypełnianie prawa starali się osiągnąć świętość. I okazało się, że to jest niemożliwe. Okazało się, że jedyna droga, którą pokazał nam Jezus, to jest droga łaski. I Paweł, który pisze o tym w liście do Rzymian, daje temu wyraz, że Izrael, choć skwapliwie szukał, choć chciał, choć miał szczerą wolę i przykładał się do tego, nie osiągnął tej łaski. Nie osiągnął zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest Boża droga. Dlatego, że to przez wiarę możemy dojść do Bożej łaski i w ten sposób możemy doświadczyć wewnętrznej przemiany. Druga rzecz, którą otrzymujemy z łaski, to jest poznanie. To, że rozumiemy, to, że widzimy, to, że staje się to dla nas jasne. To, co Słowo mówi. W nim bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Trzeci element, trzeci rodzaj łaski to są dary Ducha Świętego. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, pisze Paweł w pierwszym do Koryntian. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu. Tam jest słowo charis, tam jest słowo łaska. Wszystkie duchowe dary, wszelkie duchowe wyposażenie, które chrześcijanie otrzymują, otrzymują je z łaski. Kolejny element. Paweł pisze teraz o sobie, o swojej pracy i mówi tak. Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was. Paweł miał swoje plany i często te plany nie dochodziły do skutku. On to, co mógł zrobić, i myślę, że tak należy i że to było właściwe, że on planował i że miał swój kierunek i miał swoje zamiary, ale Pan Bóg miał inne plany. I to, dokąd Paweł dotarł i to, co Paweł zrobił, nie było wypełnieniem jego planów, ale było wypełnieniem zamiarów Bożych. On nie szedł tymi ścieżkami, tymi drogami, tymi traktami do tych miast, do których zamierzał, tylko do tych, do których według łaski Pan Bóg go posłał. Więc to prowadzenie życiowe, co mamy robić, z kim, dokąd i tak dalej, może w naszym życiu być elementem łaski. Pan Bóg ma coś takiego dla nas i są ludzie, którzy z tego korzystają i my też możemy być ludźmi, którzy są odbiorcami takiej Bożej łaski. W drugim do Koryntian Paweł mówi dalej. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. To, że Paweł wiedział, co ma do roboty, to jedno, ale to, że on to wypełnił, to jest drugie. Myślę, że w naszym życiu my też mamy tę sytuację, że wiemy, co jest właściwe i nie robimy tego. Paweł zrobił więcej niż inni apostołowie. Jest świadom, że zrobił to dlatego, że dostał od Boga łaskę i ta łaska wydała owoc. To ta Boża łaska jako jego siły, jego zdolności, jego umiejętności, jego zaangażowanie doprowadziła do takich rezultatów. Myślę, że Izajasz też o tym mówi tak pięknie, że ci, którzy zaufali Panu, idą bez znużenia. Wierzę, że to jest ten sam mechanizm, który pokazuje Izajasz i który tutaj, o którym mówił Paweł. Że jeżeli ufamy Panu i idziemy za Nim, On nas może wyposażyć i z łaski możemy zrobić rzeczy, których po ludzku nie bylibyśmy po prostu w stanie zrobić. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Myślę, że to zdanie jest strasznie pojemne. Mamy obfitość łaski, którą Bóg może na nas zlać. Jest wielki Boży potencjał nad każdym człowiekiem i Pan Bóg nie jest skąpy, aby to wylewać. Co tam się mieści? Tam się mieści wszystko. I to może stać się naszym udziałem zawsze. Pan Bóg nie ma ograniczeń co do tego, żeby nas wyposażyć we wszystko i żeby to było pod dostatkiem. Paweł zamyka to, abyśmy byli bogaci we wszelkie dobre uczynki. Ja myślę, że tu się mieści praca, tu się mieści dostatek finansowy, dostatek w naszych emocjonalnych potrzeb, wszystkich potrzeb. Ja wierzę, że wszystkie nasze potrzeby Pan Bóg może i chce zaspokoić. I jest bardzo ważna nasza potrzeba, którą posiadamy, to są dobre uczynki. Są dobre uczynki, o których wiemy i o których nie wiemy. I je możemy wypełnić, jeżeli Pan zleje na nas swoją łaskę. Więc przez łaskę otrzymujemy usprawiedliwienie, poznanie, dary Ducha Świętego, prowadzenie, siły, wreszcie pełne życie. I więcej nie będę wymieniał. Jakie są koszty tego, że otrzymujemy łaskę przebaczenia grzechów, że one są przebaczone, że widzimy, dokąd Pan Bóg nas prowadzi. Jaka jest cena tego, że mamy od Niego fizyczne siły, mamy psychiczne siły, żeby wytrzymywać różne presje, mamy duchowe siły, żeby się modlić na przykład w różnych okolicznościach i w różnym gronie. Jaka jest cena tego, że mamy błogosławione życie, że Pan Bóg w naszym życiu robi rzeczy wielkie i nas obficie zaopatruje. Jaka jest tego cena? Jaka jest cena wszelkiego duchowego daru, duchowego wyposażenia? Jest jakaś cena? Czy ktoś musiał za to zapłacić? To jest niezapłacone? Nie trzeba za to płacić? Jak to jest? W Starym Testamencie, żeby ta pierwsza rzecz mogła się dokonać, żeby grzechy mogły być odpuszczone, należało złożyć ofiarę z różnego rodzaju zwierząt. Ale w liście do Hebrajczyków mamy informację, że jest niemożliwe, aby krew tych cielców i kozłów usuwała grzechy. Natomiast jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. To, że moje grzechy zostały odpuszczone, to, że ja zostałem usprawiedliwiony przed Bogiem, zostało zapłacone przez Jezusa. Moje zbawienie, moje usprawiedliwienie i Twoje usprawiedliwienie ma swoją cenę. I tą cenę zapłacił Jezus. Natomiast tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Nie wiem, czy doświadczyliście takiego spektakularnego złamania przekleństwa nad swoim życiem. Ja kiedyś słuchałem świadectwa człowieka, który co miesiąc był autorem śmierci innego człowieka. Jeździł tirem i zawsze 13 miał śmiertelny wypadek. Doszło do tego, że przestał 13 chodzić do roboty. Kiedyś przyszedł 13 do pracy, wszedł na bazę i przez bramę wjechał motocyklista i rozbił się na jego ciężarówce, na jego oczach. To było przekleństwo. To było przekleństwo i to przekleństwo zostało zdjęte, kiedy ten człowiek oddał swoje życie Jezusowi. To jest duchowy cień, który idzie i który przybiera różne postacie, że te skrzydła człowieka są podcinane i nie wychodzi. Więc to, że możemy być uwolnieni od przekleństwa, zostało zapłacone przez Jezusa, który został w haniebny sposób zamordowany na drzewie krzyża. Jezus zrobił to po to, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Błogosławieństwo Abrahama obejmowało wszystko. Jeżeli popatrzycie do Księgi Rodzaju, Abraham był błogosławiony we wszystkim. Całe jego przedsiębiorstwo, gospodarstwo, dom, zasięg, odpowiedzialność było przedmiotem Bożego błogosławieństwa. Bóg się włączał w to, czego Abraham się dotykał, co należało do niego. To jest błogosławieństwo Abrahama. Gdzie on szedł, Bóg szedł z nim i to było widoczne. I widzieli to bliżsi sąsiedzi, i widzieli to sąsiedzi z daleka, i były wizyty militarne, które mówiły: chcemy zawrzeć z tobą pokój, bo widzimy, co się z tobą dzieje, jakie jest twoje życie i widzimy, że jesteś błogosławionym człowiekiem. I Pan Jezus dla nas został powieszony po to, aby złamać przekleństwo i aby otworzyć nam drogę do błogosławieństwa. Cena tego błogosławieństwa została zapłacona przez Niego. Tu mamy jeszcze jeden element. Błogosławieństwo we wszystkim, ale również, abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha. Duch Święty z całą mocą, z prowadzeniem, z obfitością swoich darów, ze zdolnościami, z siłami, z entuzjazmem, z radością, z dowcipem, ze wszystkim, co Duch Święty niesie, dostaliśmy dzięki ofierze Pana Jezusa. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Jeżeli ktoś myśli, że mu się dobrze wiedzie i on to zawdzięcza sobie, to ja mam jeszcze dla niego jedną propozycję, aby zwrócił uwagę również na to, że Jezus coś zrobił, Jezus się ogołocił, Jezus wszedł w ubóstwo ze względu na nas, na ludzi, których kocha, aby dla nich otworzyć możliwość bogactwa. I to nie jest tylko bogactwo materialne, ale to jest również bogactwo materialne. Ja myślę, że błogosławiony Paweł wcale nie miał materialnego bogactwa, ale na pewno był niesamowicie bogatym człowiekiem. Jeżeli popatrzymy na jego życie i jak on przechodził przez to, co go spotkało, no to możemy mu zazdrościć tego, w jaki sposób on się zachowywał w więzieniu. Jego stan ducha w opresyjnych sytuacjach. No, ten facet był niezależny od tych prób szatańskiego zdeptania tego człowieka. A on wewnętrznie wzrastał i się rozwijał i nabierał mocy i robił to, co do niego należało. Był facetem, który wykonywał Boży plan i miał mnóstwo przeciwności i to go nie zatrzymało. To jest dowód ubogacenia. Z jego pełności, z pełności Jezusa wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Czy przez Mojżesza nie przyszła prawda? Przyszła. Dostaliśmy poznanie tego, co dobre i co złe, ale przez Jezusa dostaliśmy możliwość, żeby nie robić więcej rzeczy złych i dostaliśmy możliwość, żeby robić rzeczy dobre, żeby być wyzwolonym do tego. I pełna informacja o tym została przyniesiona dla nas przez Jezusa. Teraz dla kogo? Komu jest udzielana łaska przebaczenia grzechów, ocalenia z różnej opresji? Komu jest udzielana łaska darów Ducha Świętego, prowadzenia, mądrości, fizycznego zdrowia, psychicznego, duchowego? Komu jest udzielana łaska dostatniego, bogatego, obfitego życia? Popatrzmy, jak to wygląda w Biblii. Mamy pierwszego człowieka, jeżeli chodzi o doświadczenie łaski, jest wprost o tym powiedziane, to jest Noe. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Człowiek, który doświadczył ewidentnej łaski. Wiemy, jaki był los jego rodaków w potopie. Dlaczego Noe został potraktowany przez Pana Boga w ten sposób? Czy Pan Bóg rzucił sobie kości i wypadło na Noego? Nie, tak nie było. Pan Bóg zwrócił uwagę na Noego i obdarował go swoją łaską, ponieważ on w swoim sercu był prawy, ponieważ był nieskazitelny i żył w przyjaźni z Bogiem. Jak to możemy przetłumaczyć trochę na współczesne pojęcia praktyczne? Myślę, że miał uczciwą wagę i nie oszukiwał, sprzedając jabłka na targu albo sprzedając oprogramowanie czy cokolwiek innego, byśmy dzisiaj powiedzieli. Dotrzymywał słowa. Był prawym człowiekiem. Jego serce było prawe i on nie szukał możliwości wykonania kantu albo naciągnięcia na zeznaniu podatkowym, żeby uszczknąć fiskusowi. Nie. On w swoim sercu był człowiekiem, który dąży do wypełnienia prawa. I to się Bogu podobało. Był nieskazitelny. Dla Noego żaden grzech nie był do zaakceptowania. że on tak sobie tutaj wszystko gra, ale tak no, te dwa grzechy, no to mi wystarczy. Ja znam takie doświadczenie z mojego własnego życia. Zanim ja przyjąłem łaskę od Pana, to tak funkcjonowałem. Wierzyłem, że potencjał moich dobrych uczynków jest na tyle duży, że Pan Bóg po śmierci dokona zważenia i te dobre uczynki przeważą nad złymi i dzięki temu ja wyjdę do nieba, nie na zasadzie łaski, ale na zasadzie zapłaty. A kiedy do mnie dotarło to, że ten mechanizm wcale nie jest przez Pana Boga respektowany i że Pan Bóg nie używa żadnej wagi, wtedy powiedziałem mu łaski bez. I stanąłem w ewidentnej opozycji. Jeżeli ja mam być zbawiony z łaski, to wolę iść do piekła. To jest przykład pychy, jeżeli ktoś nie wie, jak się to nazywa. Na szczęście Pan Bóg zmienił mi moje rozumienie i moje serce i mnie z tego wyprowadził. Ja byłem przekonany, że mogę mieć swoje grzeszki w ograniczonej liczbie, które mi dają przyjemności, pieniądze, coś tam jeszcze. Noe tego nie miał. Noe był człowiekiem nieskazitelnym. Dla niego grzech to był grzech. I każdy grzech był grzechem. I to się Panu Bogu podobało. Jest powiedziane, że Noe żył w przyjaźni z Bogiem. Jak to mogło wyglądać? Ja myślę, że on w swoich myślach się do Pana Boga zwracał, konfrontował swoje życie, swoje dylematy, swoje wybory z tym, co Pan Bóg ma na myśli. Może tak jak Henoch z nim rozmawiał, tego nie wiemy. Ale wiemy, że było coś, co zostało określone jako przyjaźń z Bogiem. I nie mamy więcej żadnego nadzwyczajnego dokonania u Noego. Mamy opis jego charakteru, jego serca i łaski, która go spotkała. Drugi człowiek to jest Lot. Oto sługa Twój znalazł przychylność w oczach Twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Pamiętamy, Pan Bóg niszczy Sodomę, Gomorę, Seboim, jeszcze inne miasta i Lota stamtąd wyprowadza. Dlaczego właśnie Lota? Czy dlatego, że był bratankiem Abrahama? W Nowym Testamencie mamy więcej informacji na ten temat. Wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem. Sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi prawu czynami, które widział i o których słyszał. Wiemy, że Lot miał sprawiedliwą duszę. Że jego myślenie było takie, że jeżeli coś jest niesprawiedliwe, to należy to odrzucić. I dla niego było to ważne, aby postępować sprawiedliwie. Dla Lota grzech, którego był świadkiem, był powodem bólu. On z tego powodu cierpiał. On się osiedlił tam w tej miejscowości, on był tam w Radzie Miasta i bolał z tego powodu. Więc mamy człowieka, który chce i żyje w sprawiedliwy sposób i który cierpi z powodu grzechu. I ten człowiek jest przedmiotem Bożej łaski. Przykład z Nowego Testamentu, setnik Korneliusz, jest o nim napisane, bojący się Boga wraz z całym swym domem, dawał wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła pańskiego, który wszedł do niego i powiedział i tak dalej. Mamy rzymskiego oficera, który wie o Bogu, który go czuje w jakiś sposób, i wie, że właściwe jest dawanie jałmużny i wie, że właściwe jest do Boga się zwracać w modlitwie. To jest człowiek, który ze swoim wyczuciem, ze swoim sumieniem postępuje w zgodzie. I Pan Bóg to widzi i żeby on mógł wziąć zbawienie, żeby mógł przyjąć oczyszczenie, usprawiedliwienie, posyła do niego anioła. To jest ewidentna łaska. Czy coś wiemy? No, wiemy o takim charakterze Korneliusza. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Łaska to jest przychylność, ale to jest przychylność, która nie jest udzielana powszechnie, bezkrytycznie, automatycznie. Nie wszyscy są adresatami Bożej łaski. Nie wszyscy ją dostają. Mam taki przykład. Umyję ci auto, mogę umyć wszystkim moim sąsiadom, mogę umyć wszystkim moim znajomym, ale umyję to tobie dlatego, że masz rękę w gipsie. To jest łaska. Myję komuś z jakiegoś powodu. I Pan Bóg też nie musi okazać łaski, ale okazuje. I widzimy, że okazuje łaskę osobom, których serce jest szczególne. Jest czyste, jest sprawiedliwe, jest uczciwe, liczy się z nim, nie jest zaprzyjaźnione z grzechem, ale jest w opozycji. Jeżeli z takim sercem żyjemy, widzimy kogoś, kto tak żyje, możemy się spodziewać, że ten człowiek może zostać przez Pana Boga wyłowiony i obdarowany łaską. To tak patrząc na Noego. Więc łaska jest przychylnością, która działa wybiórczo. Teraz kolejna szufladka, kolejny temat, jak można łaskę otrzymać. Jest suwerennym aktem niezawisłego Boga i nie jest efektem naszych uczynków. Nie możemy sobie zarobić na łaskę. Nie możemy wykonać niczego takiego, co by nam pozwalało przyjść do Pana i powiedzieć: patrz, to, to, to i to. Jaki z tego wynik? Należy mi się łaska, Panie Boże, tak? Nie, nie należy ci się łaska. Poganie osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, a Izrael, który zabiegał o prawo usprawiedliwiające, do celu prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz jakby to było możliwe z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Jezus jest osobą, która jest kluczem, jeżeli idzie o dostęp do Bożej łaski. A narzędziem, którego my możemy użyć, jest nasza wiara. Jest nasza relacja, jest nasze podejście do Bożego Słowa, do Bożej obietnicy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, gdyż podobało się Bogu, aby we mnie, największym spośród grzeszników, Jezus Chrystus okazał całą swoją wielkoduszność jako przykład dla tych wszystkich, którzy kiedyś będą weń wierzyć, aby osiągnąć życie wieczne. Myślę, że to wywraca mocno ten dotychczasowy obraz. Mianowicie mamy Noego, mamy Lota, mamy Korneliusza i nagle mamy kogoś, kto mówi, że jest największym spośród grzeszników i jest osobą obdarzoną łaską. Co Paweł mówi? Dzięki składam Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu, za to, że obdarzył mnie szczególną mocą, że mi zaufał, przeznaczył mnie do tak zaszczytnej posługi, mimo że byłem ongiś bluźniercą, prześladowcą i oszczercą. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ nie mając wiary, nie wiedziałem, co czyniłem. Mamy człowieka, który w ogóle nie przypomina nam Noego. Mamy bluźniercę, mamy prześladowcę, mamy oszczercę. I Paweł mówi o sobie: największy spośród grzeszników. Ten człowiek wziął potężną Bożą łaskę. Więc dlaczego tak się stało? Dostąpiłem miłosierdzia, bo nie wiedziałem. On działał szczerze, ale takich ludzi jest dużo. Tu jest powód. Jezus Chrystus okazał całą swoją wielkoduszność jako przykład dla tych wszystkich, którzy kiedyś będą weń wierzyć, aby osiągnąć życie wieczne. Jeżeli ktoś chce osiągnąć życie wieczne, może przyjść do Pana Jezusa w tej sprawie. I Pan Jezus dla niego ma należytą uwagę i ma dla niego łaskę. Jeżeli ktoś myśli, że jest takim grzesznikiem, że dla niego już łaski nie może być, to się myli. I Paweł został ułaskawiony, został obdarowany łaską, został obdarowany szczególną łaską i w szczególny sposób po to, żeby zademonstrować wielkoduszność Boga. Mamy wielkodusznego Boga, który chce tą wielkoduszność okazywać przez całą historię i również dzisiaj. I on chce, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę i żebyśmy z tego korzystali. Przecież on mówi do Mojżesza, ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie nad kim się lituje. Wybranie więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Pan Bóg udziela nam swojej łaski w sposób absolutnie suwerenny i niezależny. I my nie jesteśmy w stanie niczego na nim wymusić. Bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego jego apostołom i prorokom. Pamiętacie ten fragment? Przez Mojżesza zostało objawione prawo, a przez Jezusa łaska i prawda. Łaska i prawda. Tu mamy element tej prawdy. Nie całą prawdę dostaliśmy w przekazie od Pana Jezusa. Również przez apostołów i proroków pierwszego wieku ten przekaz się dokonywał. I Paweł był jedną z tych osób, która była Bożym narzędziem w przekazywaniu tej prawdy, tego objawienia. Jeżeli chodzi o dary duchowe, jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, umiejętności poznawania, dar wiary, łaska uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwa, rozpoznawania duchów, języków, wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Pan Bóg, owszem, ma dla nas wszystko i wszystkiego udziela nam według swojej suwerennej woli. Paweł pisze kawałek dalej. Starajcie się o większe dary. To, że Pan Bóg jest niezależny, to jest jedno, ale to, że my mamy o tę łaskę zabiegać, to jest drugie. Pan Bóg jest zainteresowany tym, żeby nam udzielić i my możemy mieć na to wpływ. I my powinniśmy na to mieć wpływ i my powinniśmy robić to, co do tego należy. Jeżeli chcesz coś dobrego od swojego szefa, to albo piszesz do niego, albo idziesz do niego, ale mu to komunikujesz i go prosisz. Mamy dokładnie tą samą sytuację. Dary duchowe są cenne, są ważne, są potrzebne i my mamy o nie prosić. Ale Paweł pisze tu jeszcze coś więcej. Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Jest jeszcze coś więcej niż wzięcie Bożego obdarowania, Bożych duchowych narzędzi. To jest ostatnie zdanie z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Po tym 12 rozdziale zaczyna się 13, który znam jako hymn o miłości. I on tam pisze, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I mówi o teraz o różnych darach, o proroctwie, o wiedzy i tak dalej. I pokazuje, że to, co jest tym doskonalszym, tą doskonalszą drogą, to jest miłość. to jest to, że my patrzymy z miłością na drugiego człowieka i my w taki sposób staramy się żyć. To jest dla nas wskazówka, droga do naszego rozwoju. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Więc możesz otrzymać dostęp do Bożej łaski, jeżeli w to wierzysz, jeżeli przychodzisz i o to prosisz. Jeżeli nie wierzysz w to, że Bóg cię chce obdarować, to zrób coś, abyś uwierzył. Co możesz zrobić? Wiara jest ze słuchania Bożego Słowa. Weź Biblię, czytaj, słuchaj, rozmawiaj i wiara się pojawi. Zobaczysz. Kiedy Pan Bóg daje łaskę? Takie małe podsumowanie. Przy prawym sercu to widzimy. Kiedy z wiarą stajemy przed Panem, kiedy jest to potrzebne dla innego człowieka, jak w przypadku Pawła, który szedł do Europy, czy Piotra, który szedł do Korneliusza, kiedy to jest potrzebne dla Kościoła, Pan Bóg udziela duchowych darów, po prostu kiedy prosimy. Pan Bóg w ten sposób dla nas przygotował drogę zabiegania o łaskę. Mamy teraz sytuację kryzysową. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Mamy list do Kościoła, mamy do wierzących ludzi i Paweł ich prosi teraz, żeby się pojednali na nowo z Bogiem, żeby porzucili ten grzech, dlatego że Jezus zapłacił cenę tego uświęcenia, żeby oni tego nie zmarnowali. Współpracując zaś z nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Oni ją wcześniej wzięli i teraz wchodzą w takie rzeczy. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Czas, kiedy jesteś w potrzebie, kiedy jesteś w kryzysie, kiedy dzieje się z tobą źle, jest czasem, kiedy możesz przyjść do Pana i zawołać o pomoc. Dzisiaj jest najlepszym określeniem dnia zbawienia. Jeżeli potrzebujesz łaski, to dzisiaj jest najlepszy moment, aby się zwrócił z tym do Pana. Cudzołożnicy, pisze Jakub, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie pożąda on ducha, którego w nas utwierdził. Otóż Bóg udziela nam jeszcze większej łaski i dlatego Pismo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś okazuje swoją łaskawość. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce grzesznicy, uświęćcie serca ludzie chwiejni. Więc jeżeli mamy duchowy kryzys i grzech nas gdzieś wciąga, jesteśmy w takiej sytuacji, że widzimy, że się dzieje źle. Jakub daje mnóstwo praktycznych rad. Poddaj się Bogu. Nie potrafisz? Stań przed Nim i powiedz Mu to. Bądź wola Twoja. Ja chcę, żeby Twoja wola się działa, ja nie potrafię. Kiedy ja wreszcie przyszedłem do Pana Jezusa i powiedziałem, Panie, tak, ja chcę. Ja się chcę wyrzec teraz wszelkiego mojego grzechu. Ja Ci dziękuję, że Ty zapłaciłeś za wszystkie moje grzechy. Doświadczyłem w eksplozji radości, której nigdy wcześniej nie miałem w życiu. I wiedziałem, że dla mnie się zaczęło nowe życie. Ale parę dni później się okazało, że ja chcę uporządkować moje życie, a nie jestem w stanie. Że te grzechy, w których sobie chodziłem po cichu, są mocniejsze ode mnie, że jestem zniewolony, że nie potrafię się ich pozbyć. I moment był taki, że w którymś momencie dotarło do mnie zdanie z listu Judy, że Bóg ma moc, aby mnie uchronić od upadku. To, co mam zrobić, to powiedzieć do Jezusa: ja nie potrafię sobie z tym poradzić, Ty mi pomóż. To było dla mnie olśnienie. I kiedy przyszła następna pokusa, powiedziałem: Panie, ja nie potrafię sobie z tym poradzić, ja potrzebuję Twojej pomocy. I natychmiast moje uwikłanie w grzech się skończyło. I to była łaska po łasce. Ilekroć wołałem do Jezusa, tylekroć pokusa odchodziła. I wychodziłem z tego zwycięsko. Więc możemy w każdej sytuacji przyjść i powiedzieć: Panie, ja chcę wypełnić Twoją wolę, ja nie chcę temu ulec. I ja Cię proszę, przyjdź mi z pomocą. Przeciwstawcie się diabłu. Są rzeczy, które my możemy zrobić. Są rzeczy, że możemy się zabezpieczyć przed pornografią, różnymi rzeczami, żeby tego nie robić. Rozsądek nam mówi, w jaki sposób unikać okazji do grzechu. Więc zrób to. Zbliż się do Boga. Niech Twoje oddziaływanie, Twój wpływ Pana na Ciebie się zwiększy. Ty wiesz, gdzie On może być większy. Ty wiesz, czy Cię stać na to, żeby się modlić, czytać Słowo, iść na spotkanie, poprosić kogoś o rozmowę i tak dalej, i tak dalej. Każdy, myślę, z Was to wie. Zbliża się do Boga. Oczyszcza się z grzechów. Jak się oczyszczamy z grzechów? No wyznajemy je przed Bogiem. Wyznajemy przed Bogiem i prosimy, żeby nas oczyścił z nieprawości. To trzeba zrobić. Panie, zgrzeszyłem. Mamy to ustami wyznać, wypowiedzieć. To jest rzecz, która należy do kompletu, żeby wyjść z tego kryzysu. Uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Co to jest? No to jest podjęcie decyzji. Ja się waham. To mnie ciągnie i ja widzę, bo to boli. I to jest sytuacja trudna. Podejmij tą decyzję. Tak, ja chcę zbliżyć się teraz do Boga, ja chcę wyznać te grzechy, ja chcę odwiedzić Janka, bo wiem, że on mi pomoże się pozbierać i tak dalej, i tak dalej. Podejmij decyzję. Nie trwaj w takim rozdwojeniu, trochę tu, trochę tam. Powiedz sobie jasno i wyraźnie: tak, zrobię to. Albo nie, nie zrobię tego. Bądź zimny albo gorący, żeby to się tak nie telepało. Myślę nawet, że jeżeli podejmujemy taką dramatyczną decyzję, że się decydujemy na odwrót, no to oberwiemy. Bo jeżeli wchodzimy w relację ze złem, to poczujemy, ile to kosztuje i jakie są straszne tego konsekwencje. I ja nikogo nie namawiam do tego, żeby podejmował takie decyzje. Absolutnie. Bo jeśliż miłujecie tych, którzy was miłują, co za łaskę mieć będziecie? Mamy rodzaj łaski, o którym wcześniej nie mówiłem, a który wykracza poza nasze życie. To jest łaska, którą weźmiemy po śmierci. W niebie możemy otrzymać rzeczy, na które nie zasługujemy, i to jest łaska. I wierzę, że Jezus o tym mówił. W jaki sposób możemy mieć udział w tej łasce? Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. To jest postawa, jaką mamy prezentować. Miłość wobec nieprzyjaciół. Ja wiem, że to dopiero nabiera rumieńców, kiedy mamy do czynienia z nieprzyjacielem. Kiedy ja go spotykam i wiem, ile on mi zrobił krzywdy i niesprawiedliwości, ja pamiętam, ile razy myślałem: kiedy tobie się wreszcie noga powinie. I to nie jest myślenie z miłością o człowieku. I to długo trwało, zanim w stosunku do tego człowieka zacząłem mówić: Panie, Ty mu pobłogosław. I Pan Bóg mnie uwolnił wobec tej osoby od, oczekiwania na zapłatę, na zemstę, na coś takiego. Mamy swoje serce i widzimy, co tam jest, jak to wygląda. Jeżeli masz coś takiego, że w stosunku do kogoś czekasz, aż mu ktoś dokopie, to nie świadczy o miłości w twoim sercu. Ktoś zapyta, no ale co z tym sercem w takim razie zrobić? Ja myślę, że to, co możemy zrobić, to są dwie rzeczy. Jedne to jest to, co wykonujemy praktycznie, że nie podejmujemy żadnych czynów, które są związane z odwetem, zemstą, odpłatą i tak dalej. To jest elementarne. Jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić bezpośrednio w stosunku do naszego serca, Jezus mówi: inwestuj. Gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce. Jeżeli będziesz robił dobre rzeczy w dobrą stronę, to twoje serce też pójdzie w dobrą stronę. Więc jeżeli będziesz się angażował w to, żeby w stosunku do takich osób wykonać coś dobrego, żeby dać mu zaproszenie, żeby wyrzec się, czy wyrzekać się i ogłaszać to, że mu przebaczam, to są rzeczy, które będą owocować i poczujesz zmiany w swoim sercu. Myślę, że wystarczy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Paweł był osobą, która doświadczała dotknięcia, bolesnego dotknięcia przez wysłannika szatana, który go policzkował. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Są rzeczy, są trudności, które być może powinny nam towarzyszyć. I mimo modlitwy one nie ustępują i Pan ich nie zabiera. W przypadku Pawła to było ważne ze względu na jego duchową higienę. Poziom jego obdarowania był tak duży, że groziła mu pycha. I żeby ta pycha go nie pokonała, Pan dał mu tego wysłannika szatana. Pan Bóg się zgodził na to, żeby szatan go dotykał. Ja nie wiem, czy to była choroba, czy to było to, że gdziekolwiek przychodził z dobrą nowiną, to obrywał i był traktowany jak wróg publiczny numer jeden. Nie wiem. Ale coś takiego było. I było to po to, żeby Paweł żył z łaski. Żeby miał świadomość tego, że stale jest uzależniony od Boga i że z Bożej łaski żyje. Myślę, że to, co możemy zrobić też dla naszego serca, to jest się o to modlić. To jest propozycja takiej modlitwy. Żeby Pan dał mi mięsiste, wrażliwe serce. To jest dobra rzecz i możemy o dobre rzeczy Pana prosić. I wierzę, że On to zrobi. Żebym kochał tych, którzy mi złorzeczą. Żebym się opierał na obietnicach słowa. To jest taka lista, ja chyba tego nie będę czytał. Bo to... Bracia, w stosunku do ludzi, którzy Pana nie znają, nie doświadczyli łaski i żyją po swojemu. Paweł modli się o swoich rodaków i tu jest jego modlitwa. Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga, bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu, albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. I co on robi? Modli się. Jego serce jest zaangażowane, jest po ich stronie. Ktoś by mógł powiedzieć, no on tyle oberwał od swoich rodaków, którzy tak myśleli i on się o nich modli. Myślę, że to dowodzi tego, że Paweł miał wyleczone, zdrowe, jezusowe serce, obdarzone łaską i on patrzył na nich tak, jak Jezus na nich patrzył, z miłością i duchowo dla nich pracował. Końcówka. Czy można łaskę stracić? Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Co to jest? Żebyś nie myślał, że dla ciebie już nie ma szans. Dla ciebie łaska została zamknięta, jesteś jej pozbawiony. Dla ciebie niestety po tym grzechu już niebo jest zamknięte na wieki. Nie. Uważaj, żebyś się nie dał wprowadzić w takie myślenie. Dlaczego w liście do Hebrajczyków to jest napisane? Ja wierzę, że to jest szatańska metoda na to, aby niszczyć chrześcijan. I znam osobę, która doznała wielkiej krzywdy osobistej przez to, że dała sobie coś takiego wmówić. I to się, ona nie konfrontowała tego z innymi osobami. Pan Bóg mówi mi to. Ja to słyszę, ja to rozumiem. Tak jest, ja jestem o tym przekonana. Ale Boże Słowo mówi, uważaj, żebyś tak nie myślał. Więc jeżeli takie myśli do ciebie przychodzą, to jest list do Hebrajczyków, 4 rozdział na początku. Uważaj, żebyś się nie dał w to wrobić. To jest pułapka, abyś zaczął myśleć, dla mnie już nie ma szans. Wszystko, co mi daje Ojciec, mówi Pan Jezus, do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Myślę, że to jest potężna łaska, która polega na tym, że to Pan Jezus bierze uwagę i troskę i wręcz odpowiedzialność, czy część odpowiedzialności za moje zbawienie. On zna mnie lepiej i jeżeli ja do Niego przychodzę, to jestem bezpieczny. Nie ma dla mnie niczego pewniejszego. I nie ma dla mnie zagrożenia, jeżeli ja się w wierze opieram na Jezusie. Nie ma. Myślę, że to jest kapitalna, cudowna obietnica i korzystajmy z niej. Ten fragment już dzisiaj ogłaszaliśmy. Mamy różne elementy naszego duchowego rozwoju. W poznaniu, zrozumieniu, w naszych czynach, w naszym zrozumieniu Boga i w tym, z jaką mocą okazujemy cierpliwość i stałość naszej wiary. Ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić, to postawić ci pytanie. Jakiej łaski potrzebujesz? Jeżeli nie wziąłeś usprawiedliwienia z łaski darmo, to od tego powinieneś zacząć. Jan Chrzciciel mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pan Jezus zaczyna swoją naukę i mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to się nawróć, to się odetnij od grzechu i powiedz, Panie, nie chcę więcej tego grzechu, żadnego grzechu popełniać i potrzebuję Twojego usprawiedliwienia, Twojego zbawienia z łaski. To jest to pierwsze. Jeżeli ktoś potrzebuje poznania, zrozumienia słowa, to jest łaska, o którą może prosić. Dary Ducha Świętego, prowadzenie w decyzjach, o siły, o zdrowie, wytrwałość, o pełne życie w dowolnym jego aspekcie. Powiedz Panu, że tego potrzebujesz i o to go prosisz. To są pytania, które były przygotowane wcześniej. Nie wiem, czy Andrzej przewiduje, aby one były w użyciu. To, co miałem powiedzieć, to jest tyle. I mam nadzieję, że Pan Jezus będzie wam pokazywał, że ma o wiele więcej łaski niż wzięliśmy dotąd i że możemy się w tym rozbijać. Amen.